Georgina Gryboś, audycja Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura, a już za moment rozmowa z Joanną Szczęsną, z polonistką, współtwórczynią niezależnej prasy w Polsce, laureatką Nagrody Peryklesa dla współtwórców odrodzenia wolności i demokracji w Polsce, to w 2018 roku. Joanna Szczęsna to dziennikarka i redaktorka Gazety Wyborczej, publikuje w Newsweeku i Tygodniku Powszechnym. W czasie wolnym zajmuje się poważnie literaturą niepoważną. Jej ostatnia książka z cyklu Zabawy literackie to Moskaliki, czyli o wyższości Sarmatów nad inszymi nacjami. Bywa też edytorką. Za swoje największe osiągnięcie w tej dziedzinie uważa krytyczne wydanie kultowego dzieła Stanisława Barańczaka Pegas zdębiał. Stypendystka Uniwersytetów Stanford i Princeton, a także miasta stołecznego Warszawy oraz Stowarzyszenia ZAIX. Joanna Szczęsna wspólnie z Anną Bikont napisała biografię Pamiątkowe rupiecie, przyjaciele i sny. W 2012 roku Pamiątkowe rupiecie, biografia Wisławy Szymborskiej, a obecne czwarte już wydanie jest w stosunku do wydań poprzednich znacznie poszerzone oraz książkę pod tytułem Lawina i kamienie, której pierwsze wydanie przyniosło autorką wielką nagrodę Fundacji Kultury. Jest też autorką posłowia do zbioru Zabawy literackie z wierszykami Wisławy Szymborskiej i to właśnie o zabawach literackich miałam przyjemność porozmawiać z Joanną Szczęsną w trakcie Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. A co do samych zabaw literackich, to posłużę się opisem wydawnictwa, czyli wydawnictwa Znak. Frywolność, finezja i wdzięk. Literackie wyrafinowanie i stylistyczna wymyślność, subtelne przytyczki w nos władzy i żartobliwe uwagi pod adresem przyjaciół, brawurowe trawestacje i nonsensowne dystychy. Bogactwo zabaw literackich uprawianych przez Wisławę Szymborską niezmiennie zachwyca, zadziwia i śmieszy. Twórczość mniej poważna Wisławy Szymborskiej po raz pierwszy w jednym tomie. A pisywała wierszyki w różnych miejscach. W Domu Literatów na Krupniczej, w podróży samochodem lub pociągiem, podczas wakacyjnego odpoczynku w Lubomierzu. Część z nich miała już od dawna swoje nazwy, jak limeryki czy epitafia. Część zyskała je nieco później, jak lepieje, moskaliki czy odwódki. Część zaś pod nowymi nazwami czytelnicy poznają dopiero teraz, jak kiziostychy czy jaroszady. To, czy utwór warto zostawić, poetka sprawdzała na znajomych. Jeśli się nie śmiali, lądował w koszu. Na szczęście wiele z nich przetrwało. Zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z Joanną Szczęsną.
Dobre książki.
Georgina Gryboś, Radio Kraków Kultura, a ze mną pani Joanna Szczęsna, dziennikarka, autorka biografii Wisławy Szymborskiej, ale też autorka posłowia do nowej książki, Zabawy literackie. Rozwikłajmy może zagadkę zabaw. Dlaczego zabawy?
No bo to jest oczywiste, że to jest ta część życia Szymborskiej, która była zabawowa i towarzyska. O ile pisanie wierszy poważnych było samotniczą pracą, o tyle tu z natury rzeczy to jest coś, co pisze się wspólnie, co pisze się w towarzystwie, co ludzie się jakby nakręcają nawzajem. Zabawy literackie istniały i były bardzo powszechne w czasach, które nam się wydają po prostu antyczne, bez telewizora, bez internetu, bez radia. I w towarzystwie ludzi wykształconych, a uczono kiedyś porządnie i retoryki, powiedzmy wierszowania na bardziej niż teraz. I te zabawy okazało się, że przeniosły się, nie wiem, czy by tak rozkwitły, gdyby nie Dom na Krupniczej, gdzie było duże nasycenie osób rymujących na metr kwadratowy.
Chciałam o tą Krupniczą podpytać, bo faktycznie jest tak, że bardzo często albo jakieś towarzystwo gromadzi się wokół miejsca specyficznego, albo wokół postaci. Dlaczego Krupnicza była tak szczególnym miejscem?
Dlatego, że tam się po wojnie zebrali pisarze i ja bym zaryzykowała tezę, że to była część odreagowywania wojennej traumy. Bardzo potrzebowali odreagować to, co się działo i odreagowywali to tak, jak potrafili, to znaczy piórem. I we wszystkich wspomnieniach z epoki pojawiają się właśnie nieoczywiste osoby i nieoczywiste zabawy, jakieś konkursy fraszek albo przyśpiewek ludowych, gdzie właśnie Towarzystwo Skrupniczej bawiło się przy najrozmaitszych okazjach.
Często się mówi i padają takie pytania o to, czy Szymborska się zasłaniała tymi zabawami. Zasłaniała swoje życie prywatne, zasłaniała się, tak jak Michał Rusinek wspomniał przed chwilą, przed odpowiedzią na tak zwane bardzo poważne pytania. Czy faktycznie był to taki parasol ochronny, czy coś zupełnie innego?
Ja myślę, że były obie te rzeczy. To znaczy z jednej strony, jak ona zdecydowała, że musi jakiś kawałek siebie odsłonić po Noblu, że się nie da i myśmy z tego skorzystały, to zdecydowała się odsłonić właśnie ten kawałek. Po prostu. I to była świadoma decyzja. Ona jak przeczytała pierwszą wersję naszej książki, którą napisałyśmy w jakimś stachanowskim trybie w 7 miesięcy, dziś po prostu nie wiem, jak to było w ogóle możliwe, to powiedziała coś takiego: tak, to jest moja wina, bo ja się taka przedstawiam, że ja tu jestem taka wesolutka jak motylek, a przecież mam też swoje przejścia, problemy. I ona sama z siebie w paru miejscach, niedużo, ale dodała powagi tego, co pisałyśmy. To był wielki dar, dlatego że tak naprawdę nasze pierwsze spotkanie z nią w opowieściach przyjaciół to było to, jak ona się pokazywała na zewnątrz. Także to były obie rzeczy. Z jednej strony ona się tym zasłaniała, a z drugiej strony musiała mieć taką potrzebę, bo inaczej nie ciągnęłaby tego przez całe życie. Mało tego, te zabawy towarzyszyły jej, one były adekwatne i odpowiednie do czasów czy do sytuacji. Jak związała się z Kornelem Filipowiczem, który uwielbiał koty i był wędkarzem, to zaczęła uprawiać dystychy, w której pojawił się kot i ryby. Pamiętam na przykład taki. Przyszła Mizia, zjadła szprotkę i udaje grzeczną kotkę. Czyli to miało jakiś związek z jej życiem. Dalej, w tym, moim zdaniem, właśnie w zabawach literackich jest umieszczony wierszyk, który ona napisała dla Filipowicza na urodziny. To się nazywa Męskie gospodarstwo. I powiem pani, że to jest ten moment, że ja nie jestem pewna, czy ten wiersz, piękny wiersz miłosny, nie powinien być w wierszach. To znaczy te transfery między tą żartobliwą twórczością a niepoważną, one istniały. Nie było ich tak dużo jak u Barańczaka, ale istniały. Dalej, ja ją kiedyś poprosiłam, żeby napisała coś do księgi jubileuszowej dla Adama Michnika. Liczyłam na jakieś epitafium, 4 linijki. Ona napisała dość długi wiersz, który bardzo świadomie, ona była bardzo świadoma swojej twórczości, stylizowany na laurkę. I taki ma tytuł. Laurka. Ale jak się to przeczyta, to widzi się, że tam są myśli głębsze. Czy prawdy, które ona zauważyła, może nad tym myślała. Na przykład tam jest taka fraza: znienawidzony jak każdy, kto się ojczyźnie przysłużył. To wykracza poza okolicznościową laurkę. Mamy po prostu, znaczy właściwie w polityce obserwujemy to ciągle. ona się zdystansowała tym laurka, prawda, wiemy, że jaka ma być. Także to jej towarzyszyło w życiu cały czas. To nie była tylko zasłona, bo inaczej nie robiłaby tego tak długo, tak uparcie. I no, jej ostatni, cytowany przez Michała Rusinka wiersz Holendrzy to mądra nacja, to nie jest zasłona. Forma jest lekka, ale treść jest egzystencjalna.
Mówi pani o transferach i mówi pani o tym, że ma wątpliwości, czy na przykład wiersz dla Filipowicza powinien być w takim zbiorze. I zastanawiam się, co w takim razie decyduje o tym, co czytamy w danym zbiorze. Dlaczego właśnie nie pojawił się w wierszach wszystkich, które przecież też ukazały się w tym roku?
Wie pani, ja bym go tam umieściła. Ja nawet napisałam to w posłowiu, ale grzecznie zwrócono mi uwagę, że to nie jest recenzja pierwszego tomu wierszy. I ja natychmiast się wycofałam, bo zrozumiałam, że mnie poniósł dziennikarski temperament, tak jakbym napisała do gazety, prawda, recenzję. Ale jestem bardzo zadowolona, że z kolei ballada Szymborskiej, która ukazała się w takim zbiorze w Agorze już po jej śmierci z wierszami lekkimi, że znalazła swoje miejsce w tomie wierszy poważnych, ponieważ to jest arcydzieło i uważam, że gdyby, pozwoliłam sobie coś takiego napisać, że gdyby Szymborska urodziła się te 120 lat wcześniej, to kto wie, czy to nie jej ballady otwierałyby romantyzm. To jest gatunek, który jej tak siedzi, to jest, wydaje mi się, na pewno jest formalnie nieskazitelne, a treść można powiedzieć, można by to przedstawić tabloidowo, prawda? Teraz bez przerwy wszystko jest nam przekazywane tabloidowo. Ale tak naprawdę ja po przeczytaniu tego miałam mróz po krzyżu. Jest tam zdrada, śmierć, mord. Po prostu wszystko to jest tak mocne i przejmujące i ujęte w nieskazitelną formę, zarówno jeśli chodzi o rytm, jak i o rym.
Pani Anno, ja tak uśmiechnę się trochę do pani z czystej dziennikarskiej ciekawości. Zawsze kiedy myślę o biografkach, zawsze kiedy myślę o tym, że ktoś poświęca kawał swojego życia i czasu, żeby opowiedzieć o kimś, ale też opowiedzieć czyjąś historię, to wpada w lekką obsesję. Zastanawiam się, czy tak jest. Czy to nie jest takie słowo, czy określenie nad wyraz?
Wie pani co, w ogóle się o to nie obrażam i w ogóle uważam, że mam naturę obsesyjno-kompulsywną. Nawet czasem żartuję, że ten sam gen na pewno odkryją kiedyś u serial killers. To znaczy ja mam pewien przymus, żeby się, jak się zabiorę za coś, to dopóki nie uznam, że to jest skończone, nie mogę przestać. I po pierwszym wydaniu Szymborskiej, zaraz po, w 96 roku, jak zaproponowano nam kolejne wydanie, to ja zeszłam do piwnicy, gdzie było pudło i w tym pudle ja przez kilkanaście lat dokładałam wszystko, co przeczytałam o Szymborskiej. Po prostu to był odruch, A przecież nie wiedziałam, czy będę miała okazję do drugiego wydania, czy będę miała okazję do trzeciego. Tak, to jest rodzaj obsesji i myślę, że tę obsesję bardziej realizuję jako redaktor, bo jestem też redaktorem.
A wracając na chwilę do zabaw, otworzyła Pani niejako opowieść o tym rozdziale, nazwijmy to, czyli tym tomie, wskazując w posłowiu, że przecież za chwilę być może otworzy się kolejna puszka, czyli nieznanych jeszcze listów, korespondencji, tego, co się stworzyło, a czego jeszcze być może fundacja na przykład nie otrzymała, ponieważ spadkobiercy jeszcze nie dobrali się do tego i owego. Czyli to też jest pewnym domniemaniem tego, że będzie puchł ten drugi, niepoważny zbiór?
Ja coś takiego napisałam, nie mając żadnego przykładu. Po czym dzisiaj dostałam książkę z liścikami Szymborskiej do Krynickich, szybko ją przekartkowałam i znalazłam tam 3 wierszyki. Także jestem pewna, że tego się jeszcze trochę znajdzie i że to dotrze do wydawcy, ponieważ ona nawet w takich wierszykach pisanych od ręki, to są perełki. To znaczy ona nie robiła nic zdawkowego, ona nie pisała byle czego. Ja widziałam takie jej dedykacje na przykład, gdzie jest, do Barańczaka jest takie, na tomie polsko-angielskich jej wierszy. Dziękuję, 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 dziękuję. Ale jak już zrymowała, to musiało być nieskazitelne. Mało tego, mnie zachwyciło mnie to epitafium Krynickiego, bo tam jest też obserwacja z życia. One nie są absurdalne. Ona kątem oczka zauważyła, że Krysia chodzi na czarno i epitafium po prostu samo się napisało.
Pani Joanno, tak sobie jeszcze myślę a propos tej perfekcji, czy wymagania też w stosunku do siebie, do tego, co Wisława Szymborska pisała, nie byle jak pani powiedziała. Jest też ten element związany z tym, co zostało z życzeń skierowanych do Kornela Filipowicza. Wskazuje pani na ten jeden wiersz. Gdzie reszta zatem, stawia pani pytanie. No właśnie, gdzie reszta?
Znaczy tak, po pierwsze mogły być w jednym egzemplarzu i ciągle gdzieś tkwią przy nieuporządkowane po śmierci Filipowicza, ponieważ z tego, co o nim wiem, on był zbieraczem i być może rodzina jeszcze się nie przedarła. Nie zdziwiłabym się, gdyby tak było. Porządkowanie papierów i rzeczy po zmarłych to proces długi, bolesny, często odkładany. To jest jedna rzecz. Drugi, że Wisława nie pisała tego co roku. Nie chcę powiedzieć, że ona nas okłamiwa. Ona w swojej świadomości pisała je zawsze. I trzecia koncepcja, że ona tylko ten wiersz uznała za na tyle dobry, żeby go opublikować. I powiem pani, że to jest też, że to jest fantastyczny wiersz. Powiedziałabym, że gdyby istniał taki gatunek wiersze urodzinowe, to on by po prostu samotnie stał na podium. Jest wspaniały, po prostu to jest wiersz, który fantastycznie portretuje ukochaną osobę. To jest wiersz o ich relacji. To jest, gdzie zarówno z jej strony jest czułość do czegoś, co normalnie powinno irytować. Jeśli pani pamięta, to jest wiersz o śrubkach, piórkach. Tak nawiasem mówiąc, jest piękny wiersz Leopolda Staffa o kieszeni chłopca, co chłopiec ma w kieszeni. Także to jest wiersz, który otwiera na różne poetyckie tematy i przestaje być tylko wierszykiem okolicznościowym. Choć z drugiej strony chcę przypomnieć, co powiedział Goethe, a zapadło mi to w pamięć przed laty, że są tylko wiersze okolicznościowe.
Zapiszę sobie, jak skończymy rozmawiać. Pani Joanno, to jeszcze mam takie pytanie, które być może jest trochę życzeniowe, tak sobie myślę, takim zdaniem puszczonym gdzieś w obieg. A mianowicie, czy ta perspektywa roku Szymborskiej, tego, że te zabawy literackie trafiają do potencjalnych czytelniczek i czytelników, czy one mogą sprowokować w tym świecie strasznie zagonionym, jak pani słusznie wskazała, gdzie mamy mnóstwo innych fantastycznych zajęć do tego, żeby nie zajmować się słowem albo wspólnym spędzaniem czasu. Czy taka książka ma szansę zarazić?
Ja mam nadzieję, dlatego że zabawy literackie są zaraźliwe. W odróżnieniu od sonetów albo poematów, które są powieści, to wszystko mało zaraźliwe. I za każdym razem, jak ukazywał się nasz tekst, ja pisałam je za nią Bikon w magazynie Gazety Wyborczej albo w gazecie, to zatykały się faksy. Wtedy jeszcze była epoka przedmailowa. Ludzie słali listy, a to był, żeby wysłać list, to trzeba było kupić kopertę, znaczek, nakleić, wrzucić do skrzynki. To nie jak teraz klik, człowiek czasem nie pomyśli, a list już leci. Także myśmy się bardzo przyczyniły z koleżanką, pochwalę się, do popularności zabaw literackich. I ja bym bardzo chciała coś takiego, powiedziałam, żeby na przykład, no nie wiem, może ludzie, którzy układają transparenty, żeby bardziej się przykładali, ponieważ hasło, jak dobrze zrymowane, to przemawia bardziej. To wtedy jak strzała po prostu uderza i wchodzi w pamięć. Ja pamiętam taki na przykład dwuwiersze Michała Rusinka napisany lata temu na wybory, w których brał udział Donald Tusk. I to brzmi tak. Angelinie trzasła bluzka, tam tatuaż, kocham Tuska. Wszyscy wiedzą, kto to jest Angelina, no może nie w naszym pokoleniu. I mnie się marzy, żeby zaprząc zabawy literackie do szlachetnej pracy na rzecz wspólnoty, bo nie przeszkadza mi 8 gwiazdek, ale gdyby w to miejsce był jakiś wspaniały dwuwiersz, świetnie zrymowany i taki, żeby po prostu nie chciał wyjść z pamięci, no to mi się marzy. Może konkurs trzeba jakiś ogłosić.
Ja myślę, że to będzie dobra koncepcja do jakiegoś konkursu radiowego. Być może słuchacze i słuchaczki okażą się bardzo płodni i pomysłowi. Pani Joanno, na koniec mam takie pytanie, które nie wiem, czy jest problematyczne, ale Michał Rusinek powiedział, że te wiersze zebrane w tomie Zabawy literackie są bardziej wymagające. Są może nawet trudniejsze. Skąd w ogóle taka idea, że coś, co kojarzy nam się z pewną lekkością i faktycznie utrzymuje uśmiech od ucha do ucha w trakcie lektury, może być bardziej wymagające niż coś, co z kolei z założenia wymaga pewnej zadumy, czasu, powrotów?
Więc ja akurat uważam, że w poważnych wierszach Szymborskiej, zwłaszcza od pewnego czasu, w ogóle nie ma się, znaczy one są doskonałe. Choć może ona sama by tak nie powiedziała. Natomiast mały wierszyk, dwuwers, czterowiersz, mała forma jest dużo bardziej wymagająca, ponieważ wszystko ma na wierzchu, to znaczy cały mechanizm jest widoczny. Jeżeli jest wielozwrotkowy wiersz, to tam się może trafić rym niedokładny i asonans. W tej twórczości nie powinien. Zwłaszcza, że ona jest powtarzana, zaczyna żyć własnym życiem, również oralnym. I w związku z tym powinna dobrze wpadać w ucho. Pamiętam, przywołuję tu parę razy Barańczaka, ale jestem pod Stanisława Barańczaka, ale ich korespondencja jest absolutnie wyjątkowa. Ich przyjaźń jest wyjątkowa. I on napisał kiedyś cykl epitafiów i tam między innymi było: tu leży Roman Bratny, nikt jakoś nie czuje się stratny. I on napisał, bo on mi przysłał te epitafia i napisał: wiesz, ja się boję, że to jest jakiś plagiat, bo to jest taka oczywistość, że jak jest takie nazwisko, no to po prostu aż się prosi. Bratny, stratny, nie ma tak dużo możliwości wersyfikacyjnych. To wszystko sprawia, że zabawa literacka musi być albo doskonała, albo może jej nie być wcale, bo po prostu mało tego, jak ona jest doskonała, to ona zwiększa swoje szanse przeżycia. Przestaje być tym kurzem, tym, nie wiem, watą, tylko staje się taką, no, perełką. Nie lubię tego słowa, bo jest nadużywane przez dziennikarki zajmujące się modą.
To prawda, uśmiechnęłam się teraz szeroko. Pani Anno, bardzo pani dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że trochę więcej osób się pobawi.
Ja też.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.